Gość Radia Merkury.
Proszę Państwa, nieczęsto się zdarza, że gościmy Agatę Szymczewską w naszym studiu, a to dlatego, że Agata jest osobą niezwykle zapracowaną, ciągle gdzieś fruwa, a jak nie, to bardzo rzetelnie wykonuje swoje obowiązki jako pedagog Poznańskiej Akademii Muzycznej. Witaj, Agato.
Dzień dobry.
Tak się składa, że rozmawiamy przy końcu sezonu artystycznego, a więc aż nasuwa się skojarzenie, jak tobie upłynął, co uważasz za najważniejsze swoje dokonania w tej dziedzinie.
Był to rok na pewno niezwykle intensywny, ale też i bardzo kolorowy, ponieważ obfitował w wiele wydarzeń, dla mnie wyjątkowych, no i przede wszystkim nowych. Ciężko zrobić jakieś takie mądre podsumowanie, ponieważ ja nie lubię dzielić koncertów na te lepsze, gorsze, bardziej ważne, mniej ważne, bo każdy koncert jest ważny, każdy wyjazd jest w zasadzie najważniejszy i do każdego tak samo się zawsze przygotowuję i tak samo podchodzę. Tak po ludzku dla mnie niewątpliwie dwa wydarzenia mogłabym uznać jako wyjątkowe. Przede wszystkim moja pierwsza wizyta w Ameryce Południowej, debiut w Chile. No jest to naprawdę na drugim końcu świata. Dolot do tego kraju zajmuje no, ponad dobę. I świadomość bycia ponad 24 godzin w podróży i odległość też robi swoje, więc to człowiek ląduje rzeczywiście gdzieś w innym świecie, w innej przestrzeni. Jako, że byłam tam w listopadzie w zeszłym roku, no to w Polsce było już szaro, buro i ponuro, a tam środek lata. To też takie miłe, że po wyjściu z samolotu można ubrać szorty i klapki w listopadzie i w krótkim rękawku biegać po ulicach Santiago. Tam wykonywałam koncert Wieniawskiego, więc też było to coś bardzo sympatycznego, że muzyka polskiego kompozytora jest ceniona i chciana 10 tysięcy kilometrów od miejsca jego pochodzenia. I też ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu muzyka Wieniawskiego bardzo przypadła do gustu tamtejszej publiczności. Koncert zakończył się wielkim sukcesem. Też tam prowadziłam jednodniowe warsztaty ze studentami Głównego Konserwatorium Muzycznego w Chile. No i miałam dosłownie pół dnia, żeby wyjechać gdzieś w góry, w Andy i cokolwiek zobaczyć. To też się udało. No i dolot tam i powrót trwał dłużej niż mój pobyt na miejscu, ale i tak było bardzo warto. Natomiast drugie wyjątkowe wydarzenie to był koncert przy okazji Olimpiady w Soczi. No i udział w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Soczi i udział też w przeróżnych konkurencjach, podziwianie na żywo Justyny Kowalczyk, zdobywania medali przez Kamila Stocha, to takie bardzo miłe elementy towarzyszące życiu artysty, kiedy na chwilę może zapomnieć, że musi ruszać smyczkiem i przebierać palcami i sportowym emocjom poddać się.
Agatko, jakieś nowe wyzwania repertuarowe w tym roku nastąpiły, bo wiem, że skutecznie poszerzasz swój program.
W tym sezonie dokonałam prawykonania dwóch utworów. Pierwszy utwór to był z okazji inauguracji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Był to cały wieczór poświęcony muzyce Alberto Iglesiasa, który przez wiele, wiele lat współpracował z Almodovarem i pisał muzykę do wielu jego filmów. Między innymi jednym z ostatnich filmów był film Skóra, w której żyje, a ścieżka dźwiękowa zawiera bardzo rozbudowaną i bardzo trudno, muszę powiedzieć, partię skrzypcową. Pomysłem kompozytora oraz organizatorów festiwalu było stworzenie około 25-minutowej suity koncertowej na skrzypce solo z towarzyszeniem orkiestry, gdzie właśnie taką muzykę można by było zaprezentować w warunkach koncertowych. No i tutaj właśnie moja współpraca z kompozytorem, a później koncert z orkiestrą AUXO i pod dyrekcją Marka Mosia w Filharmonii Krakowskiej, oczywiście przy udziale ale kompozytora, no to było niezwykłe doświadczenie. I muszę powiedzieć, że muzyka rzeczywiście fantastyczna, ale tak jak już wspomniałam, naprawdę trudna, bardzo wymagająca, bardzo urozmaicona technicznie i też coś wyjątkowego, kiedy gra się przeróżne melodie, widząc przed oczami kadry z filmu, ponieważ z filmem, wiadomo, zapoznałam się bardzo wnikliwie kilka tygodni temu na festiwalu Warszawskich Spotkaniach Muzycznych. Zamówiona została sonata skrzypcowa dla mnie napisana przez Ignacego Zalewskiego. To bardzo młody polski kompozytor. I Ignacy rzeczywiście napisał mi fantastyczną sonatę, czteroczęściową, bardzo klasyczną w formie, aczkolwiek bogatą i nowatorską w treści. Bezpośrednia praca z kompozytorem do próby godzinę przed koncertem Ignacy przyszedł. W czwartej części mieliśmy takie sporne miejsce, czy lepiej grać spiccato, czy lepiej detaché. No ja się upierałam, że to lepiej będzie wszystko spiccato. Ignacy chciał detaché. A mówi, dobrze, no to już graj sobie to swoje spiccato. Po czym godzinę przed koncertem przyszedł do mnie do garderoby, tak puka nieśmiało, mówi, wiesz co, ale ja bym jednak cię bardzo prosił, zagraj to detaché. Taka forma pracy to też tworzenie czegoś na żywo, tu i teraz, i budowanie repertuaru tego współczesnego.
Agatko, masz oczywiście swoje dokonania fonograficzne jako laureatka pierwszej nagrody konkursu wieniawskiego, ale nie myślisz o kolejnych płytach?
Planów jest więcej niż niestety możliwości. Dzisiaj nagrać płytę, na luksus nagrywania płyty pozwolić sobie mogą niestety tylko nieliczni. I za tym idą ogromne nakłady finansowe. Potrzebni są sponsorzy. Natomiast nagrywanie płyt takich do szuflady, tylko żeby nagrać, żeby cokolwiek cokolwiek było, bez odpowiedniej promocji, bez wielkiej pracy, którą trzeba by było włożyć, żeby taka płyta rzeczywiście zaistniała na rynku i była dostrzeżona, uważam, że to jest trochę zawracanie głowy. Na to po prostu nie mam ochoty i wolę nic nie nagrywać, niż nagrywać coś, co nie do końca spełniałoby moje oczekiwania.
Ale plany są.
Planów jest mnóstwo. Jak ktoś na przykład by bardzo chciał, ma świetną orkiestrę, bądź doskonałe studio i reżyserów.
A jakie puść farby, jakie koncerty ewentualnie by leżały w kręgu twojego zainteresowania?
Oj, tu też pomysłów jest mnóstwo. W zależności od tego, na co się zdecyduje, czy idąc po przeróżnych rocznicach, bardziej koncentrując się na tym, co ja lubię, czy na muzyce polskiej, czy na wybitnych dziełach literatury skrzypcowej, romantycznej, czy nawet tutaj bym powiedziała bardzo klasycznej. Wiem, że leży na przykład w archiwach Polskiego Radia cały komplet moich koncertów skrzypcowych Haydna, już nagranych. Być może można by było to kiedyś wydać. Jest naprawdę mnóstwo nagrań, w szczególności archiwalnych, które może kiedyś ujrzą światło dzienne.
Twoja pani maestra w pewnym sensie, pani Anne-Sophie Mutter, z którą miałaś kontakt, powiedziała, że ona już się przygotowuje do roku beethovenowskiego, że już będzie w tej chwili interesowała ją kameralistyka Beethovena. Myślisz także o takich przygotowaniach do określonych rocznic?
Oczywiście, o tym się zawsze myśli. Ja od kilku lat zawsze gdzieś w swoich poczynaniach jestem przynajmniej 5-10 lat w przód i tak staram się budować swój repertuar, pracować nad tym, co już mam w repertuarze, to po prostu doskonalić, żeby być przygotowanym na różne ewentualności i dysponować różnorodnymi utworami, w zależności oczywiście od okoliczności, czy to są okoliczności związane z okrągłymi rocznicami, urodzin, śmierci, bądź różnymi innymi wydarzeniami, tak jak na przykład w tej chwili mamy 70-lecie wybuchu Powstania Warszawskiego, czy 100-lecie od wybuchu I wojny światowej. To też są ważne wydarzenia, a muzyka zawsze i sztuka zawsze była odzwierciedleniem tego, co się działo na świecie, w polityce, w życiu codziennym i o tym też nie wolno zapominać.
Twoja kameralistyka, Agatko, bo miałaś przecież to szczęście, że brałaś udział w projekcie Krystiana Zimmermana z Grażyną Bacewicz. Potem wspomniałam Anę Sophie Mutter, bo to było otwarcie Lusławic i także kameralistyka. Czy tego rodzaju organizowanie się z takimi fantastycznymi indywidualnościami wpływa na dalsze plany i ewentualnie na dalsze projekty?
To przede wszystkim wpływa na to, jak się gra. To są najlepsze lekcje mistrzowskie, jakie można sobie wyobrazić, bo kontakt z takimi artystami niesamowicie inspiruje i daje wiele nowych bodźców, wiele energii, wiele nowych pomysłów. Obserwowanie ich przy pracy, na koncertach, pomiędzy koncertami, przed koncertami, po koncertach, to są momenty, kiedy człowiek tak naprawdę może się bardzo dużo nauczyć i bardzo dużo też wyciągnąć takiego życiowego doświadczenia i mądrości po prostu dla siebie i to w swoje życie wprowadzać. Natomiast w przypadku Anny Sophie Mutter to oczywiście współpraca, która rozpoczęła się takim symbolicznym koncertem przy okazji otwarcia Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Dosłownie parę dni później wylecieliśmy wraz z grupą jej stypendystów na duże tournée do Azji. To było bodajże 10 koncertów w Chinach, w Korei, na Tajwanie, w Singapurze. W listopadzie w tym roku powtórka tego tournée w Stanach. Wszystkie największe miasta amerykańskie, łącznie z Carnegie Hall w Nowym Jorku. Natomiast w przyszłym roku, czyli w 2015 oraz 2016, to są też jeszcze dwa tournée, jedno letnie po letnich festiwalach muzycznych, wszystkich największych w Europie. A ostatnie, właśnie w 2016, to tournée niemieckie, europejskie, gdzie odwiedzimy też największe miasta w Niemczech.
Ilu jest takich stypendystów? Ile osób występujecie na estradzie obok Anny Sophie Mutter?
W sumie jesteśmy w mniej niż 10 osób. To zależy od repertuaru, od tego, co gramy. No do oktetu potrzebujemy 8. Ale jest nas zawsze o te 2-3 osoby więcej, ponieważ no to właśnie doświadczenie Anny Sophie jest tutaj nie do przecenienia i zawsze w przypadku tak dalekich podróży zawsze może się przytrafić komuś niedyspozycja, jakaś choroba. No i rzeczywiście mieliśmy taką niemiłą sytuację, że jeden z naszych skrzypków się bardzo rozchorował po 3 dniach właśnie na Tajwanie z bardzo wysoką gorączką i ogromnymi bólami stawów. No i podjęliśmy taką decyzję, że po prostu trzeba go wysłać z powrotem do domu, żeby nie mógł kontynuować z nami dalej koncertów, więc tak się dzieliliśmy pracą, że nikt nie był obciążony i zawsze ktoś kogoś mógł zastąpić w przypadku jakiegoś lekkiego zatrucia pokarmowego. No a no wiadomo, to są normalne rzeczy i tylko chyba Anne-Sophie jest odporna na takie wyjazdy, bo jej nigdy nic nie dolega. Jest zawsze uśmiechnięta i pełna energii.
Jesteś jedyną Polką w tym gronie?
Tak, tak. Tylko jedyną i z tego co wiem, też jedną z dwóch czy z trzech osób, która z racji wieku nie należy do fundacji, czyli nie jest bezpośrednio pod opieką Anne-Sophie, ale spośród wielu setek innych młodych muzyków, których Anne-Sophie na swojej drodze spotkała, no dostąpiła zaszczytu, żeby mimo wszystko wziąć udział w tym tournée.
Thank you.
to zawsze staram się poświęcić przynajmniej jeden miesiąc na pracę pedagogiczną. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby z tym swoim doświadczeniem, umiejętnościami dzielić się z młodymi osobami i dochodzą mnie głosy, że coś takiego jest bardzo potrzebne i wszyscy bardzo się cieszą, jak przyjeżdżam na przeróżne kursy, więc między innymi jadę w tym roku po raz kolejny do Łańcuta, gdzie jako dziecko przecież jeździłam na słynne kursy imienia Zenona Brzewskiego. Role się odwróciły i teraz przyjeżdżam tam jako pedagog, co jest dla mnie ogromną nobilitacją, wyróżnieniem i takim miłym, sympatycznym akcentem. Muzyka kameralna oczywiście również to jeden z takich głównych punktów wakacyjnych, festiwal w Książu, na który jeżdżę już od wielu, wielu lat regularnie. Również w tym roku będę tam gościła. Jadę po raz 10 z rzędu do Sejdziego Zawy, do Szwajcarii, na Akademię Kwartetów Smyczkowych. W tym roku Akademia ma swoje 10-lecie, więc z tej okazji mamy zaplanowany wyjątkowy koncert. W sumie chyba jeszcze o tym nigdzie nie mówiłam głośno, ale mogę już to powiedzieć, ponieważ to już zostało oficjalnie potwierdzone, że na dwóch koncertach, czyli w Genewie i w Paryżu, w Teatrze Champs-Élysées, pod dyrekcją Sejdziego Ozawy wykona między innymi koncert na dwoje skrzypiec Jana Sebastiana Bacha z Aleksandrą Sum, która dwukrotnie gościła w Poznaniu między innymi na koncertach w Filharmonii, która to wraz ze mną od 10 lat regularnie też pojawia się na tej Akademii. Więc to taki miły akcent. Seiji wraca bardzo szybko do zdrowia.
No właśnie, chciałam się dowiedzieć, jak się czuje, bo on miał takie okresy chorobowe, gdzie się wycofywał, wracał.
Walczy cały czas. Z tego, co wiem, od kilku lat jeszcze nie było takiego momentu, żeby był w tak dobrej formie, jak jest w tej chwili. No i nie ukrywam, że na pewno gdzieś łezka w oku pewnie się zakręci. No to jest legenda, jeśli chodzi o światową dyrygenturę, światowych artystów. No i też dla mnie osoba bardzo ważna, bo kontakt z Sejdzim ja miałam jeszcze na długo przed konkursem Wieniawskiego i zawsze to powtarzam, że to była pierwsza osoba, która dała mi w życiu wielką szansę i wyciągnęła do mnie pomocną dłoń.
A poza tym, jak się słucha interpretacji Sejdziego Ozawy, ja oczywiście nie znam jego uwag, ale domyślam się, jakie mogą być tak kolorowych, tak plastycznych, tak dokładnych, a zarazem pełnych żaru wykonań mało szukać. Ja na przykład mam takie swoje ukochane nagranie jego Roma i Julii z Bostońską Orkiestrą Symfoniczną. Takiego nagrania nie ma.
Nie ma i takich ludzi, no też głupio to smutno mówić, ale też takich już ludzi prawie nie ma. Żeby ktoś tak całym sercem był zaangażowany w to, co robi, bez oglądania się na innych, bez dbania o nie wiadomo jak wielki PR, promocje i tak dalej. Po prostu on żyje muzyką, żyje sztuką, kocha to, co robi, poświęca się temu w pełni i przede wszystkim ciągle się uczy. On ciągle siedzi z partyturą. Sejdziego bez partytury można spotkać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gra w ping-ponga. A poza tym jest permanentnie z nosem w nutach. On ciągle docieka, ciągle pyta, ciągle chce się jeszcze uczyć, ciągle doskonalić i ciągle wychodzić z założenia, że on może dużo i wie, dużo potrafi, ale tak jeszcze więcej jest przed nim.
A powiedz, jakie słowa od niego usłyszałaś? Jak otworzył ci na pewne światy muzyczne, nagle otworzył pewne drzwi? Co ci powiedział?
To nie są słowa. Przede wszystkim, to jest też bardzo ciekawe, on bardzo mało mówi. Jeśli nawet by można powiedzieć, prawie w ogóle nie mówi. Bo nie o słowa w muzyce chyba chodzi. I swoją osobowością, swoją niesamowitą charyzmą, swoją umiejętnością przyciągania ogromnej uwagi i koncentracji wytwarza w osobach, z którymi przebywa, jakiś rodzaj metafizycznego połączenia pomiędzy dźwiękiem a duszą ugrającego. No proszę mi wierzyć, to nie są słowa. On nie powiedział, a tu zagraj głośniej, zagraj ciszej, albo tutaj przyspiesz, a tutaj poczekaj. To wszystko się odbywa gdzieś pomiędzy. Na tym po prostu polega jego geniusz. I też prowadząc próby orkiestry, on bardzo rzadko zwraca nam uwagę. Jeżeli coś mu się nie podoba, bo czegoś nie jest pewien, to po prostu przerywa i mówi, że to zagramy jeszcze raz. I on po prostu jest w stanie tak to sugestywnie wszystko pokazać, tak to niewerbalnie przekazać, że siedząc tam każdy wie, o co chodzi. Dużo recitali będzie mnie czekało. Też bardzo się cieszę, bo praca z fortepianem i to budowanie repertuaru, głównie sonat, to też jest bardzo uwrażliwiająca działalność, bo jednak koncerty skrzypcowe, koncerty solowe z orkiestrami, tam potrzeba dużej siły fizycznej, dużego dźwięku i dużej umiejętności przedarcia się, czy przebicia przez cały aparat orkiestrowy. W przypadku sonat i pracy z fortepianem to zawsze dużo bardziej intymna i bliższa współpraca, chociażby też ze względu na ilość osób i przestrzeń. To na pewno jeden z takich ważniejszych punktów. Cały listopad stoi pod znakiem właśnie wyjazdu na turnę do Stanów. Natomiast w przyszłym roku czeka mnie kilka koncertów, głównie w Europie. Też z różnymi orkiestrami, między innymi wyjazd z Filharmonią Narodową na turnę do Anglii. No, różne mniejsze, większe koncerty. Długo by można mówić.
No, proszę śledzić kalendarz Agaty Szymczewskiej. Proszę państwa, nie dosyć, że nie zmieniła się od konkursu jako postać. Tak jakbym cię widziała tutaj, tak szczuplutką i nie zmieniającą swojej postury jeszcze tych wiele lat temu. No i również Agata Szymczewska, która dzisiaj już jest innym muzykiem, już wzbogacona o lata doświadczeń, kontakty i własną przede wszystkim pracę i wyobraźnię, prezentuje państwu już zupełnie inny rodzaj muzyki. Myślę, że bogatszy o te 10 lat, prawda?
Myślę, że tak. Myślę, że bogatszy nawet o więcej niż 10 lat, bo od czasu konkursu, no, może jeszcze 10, nie, czekam na tą okrągłą rocznicę. Minęło 8 lat. 8 lat w kalendarzu, ale dla mnie życiowo, muzycznie to jest przynajmniej 50. To były tak intensywne lata, tak szybkie, tak bogate w doświadczenia. Aż czasami jak spoglądam w swój życiorys, bo od czasu do czasu muszę go edytować, dodawać niektóre informacje, usuwać, to się często zastanawiam, jak to jest możliwe, że w tak krótkim czasie tyle można było rzeczy zagrać oraz wykonać.
Myślę, że ta przestrzeń świetlna, jak ty nazwałaś, będzie nadal się pogłębiała. Jak się spotkamy za jakiś czas, z pewnością będziesz miała wiele fantastycznych rzeczy do opowiedzenia. A teraz, mimo to, że ze skrzypcami, to dobrych wakacji.
Dziękuję
bardzo. Mam nadzieję,
bardzo.
Że znajdzie się chwila na ten oddech, także i bez skrzypiec.
Tak, zaplanowana jest chwilowa zamiana smyczka na rakietę do tenisa i podbijanie piłeczki, czy ping-pong i różne inne aktywności sportowe. A i myślę, że z parę dni takiego leżenia na leżaku z książką od rana do wieczora, na to też będzie miejsce.
W wykonaniu Agaty Szymczewskiej i Łukasza Kurpaczewskiego słuchaliśmy kompozycję Gberto Gismontiego, Acqua e Vino. Następnie zabrzmiała trzecia część z koncertu skrzypcowego e-moll Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Agacie Szymczewskiej towarzyszyła Polska Orkiestra Symfonia Juventus pod dyrekcją Johna Axelroda. A potem także słuchaliśmy mistrzów naszej skrzypaczki. Anne-Sophie Mutter zaprezentowała tokatę z koncerto Henry Igora Strawińskiego wraz z Orkiestrą Filharmonia pod dyrekcją Paula Zachera. Natomiast Saito Kinen Orkiestra prowadzona przez Seijiego Ozawę zaprezentowała moderato pierwszą część z serenady Edur na smyczki Antonina Dworzaka. No i wracamy do Poznania i także z akcentem świętowania 179. urodzin Henryka Wieniawskiego. Oto legenda kompozytora. Gra Agata Szymczewska i także Orkiestra Symfonia Juventus, ale tym razem pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego. Thank you.
Mm.